analizujemy proces wdrażania koncepcji organizacji wysokiej niezawodności, znanej jako hrabia. Jest to alternatywa dla fasadowego zarządzania, opartego na sztywnych procedurach i tzw. zielonych raportach. Główna teza jest jasna. Prawdziwa odporność organizacji nie wynika z braku błędów, lecz z budowy kultury instytucjonalnej uważności. System ten pozwala wykrywać słabe sygnały i traktować je jako kluczowe ostrzeżenia przed katastrofą. Wdrożenie HR wymaga radykalnego przejścia od hierarchicznego modelu władzy do systemu, w którym autorytet migruje ku wiedzy eksperckiej. Błędy, czyli tzw. gear missek, muszą być raportowane bez lęku przed odwetem. Analiza ta obejmuje również system polityczny i społeczny Polski. Jest on diagnozowany jako struktura o wysokiej kruchości. Partyjne uproszczenia oraz blokada niezależnych czujników, takich jak sądy czy media, tworzą niebezpieczną iluzję spokoju. Konieczne jest zastąpienie partyjnej lojalności wiarygodnością instytucjonalną. Fundamentem przetrwania państwa w warunkach wysokiego ryzyka staje się codzienna praktyka troski i uważności, często utożsamiana z kobiecą kompetencją organizacyjną. Kluczowe pytanie brzmi, jak sprawić, aby organizacja naprawdę zaczęła działać w paradygmacie organizacji wysokiej niezawodności, a nie tylko opanowała jego słownik? Wdrożenie trzeba zacząć od diagnozy obiegu prawdy. Są miejsca, gdzie informacja zostaje wygładzona, zanim dotrze do zarządu. Organizacja HR najpierw bada własną hydraulikę prawdy. Czy ludzie zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Czy menedżerowie średniego szczebla są filtrem bezpieczeństwa, czy raczej filtrem wizerunku? Rozwiązaniem jest świadome audytowanie. To narzędzie przesuwa ciężar z poziomu dokumentacji na realną zdolność organizacji do rozpoznawania własnego ryzyka. Pierwszym krokiem powinno być zbudowanie mapy słabych sygnałów. Chodzi o identyfikację nieoczywistych objawów erozji systemu. Organizacja powinna regularnie pytać, jakie drobne zdarzenia mogą dziś oznaczać większą zmianę. Drugim krokiem jest przebudowa systemu raportowania. W duchu HR musi być on łatwy, szybki, sensowny i chroniony. Nie chodzi o samą skrzynkę na zgłoszenia, lecz o bezpieczeństwo osoby, która mówi prawdę. System musi różnicować ścieżki przepływu informacji. Zgłoszenia dotyczące kultury czy presji to twarde dane o ryzyku. Kluczowy jest mechanizm odpowiedzi. Organizacja, która zbiera sygnały i nie reaguje, wychowuje cyników. Sprzężenie zwrotne to paliwo raportowania. Następnie należy wprowadzić kulturę sprawiedliwości. Musimy jasno rozróżniać błąd ludzki od świadomego naruszenia. Zamiast pytać, kto zawinił, pytamy, jakie warunki sprawiły, że błąd był możliwy. Ostatnim krokiem jest migracja autorytetu do wiedzy eksperckiej. To nie może być ogólne hasło. Należy precyzyjnie określić, kiedy decyzyjność przechodzi na osobę z największą wiedzą sytuacyjną. Migracja autorytetu wymaga treningu. Lider blokujący wiedzę z niższego poziomu zamienia autorytet w korek zatykający przepływ informacji. Kolejnym krokiem jest przegląd marginesów bezpieczeństwa. Organizacja musi wiedzieć, gdzie operuje bez zapasu. Następnie zmęczenie. W systemach wysokiej niezawodności nie jest ono problemem osobistym, lecz parametrem bezpieczeństwa. Wyczerpany człowiek jest osłabionym czujnikiem systemu. Ostatnim elementem są małe audyty. To regularne przeglądy rzeczywistości operacyjnej, by sprawdzić, gdzie procedura rozmija się z praktyką. Czy klienci i obywatele ujawniają wzorce, których washboard nie wyłapuje? Audyt musi być poznawczy, a nie policyjny. Celem nie jest przyłapanie człowieka na błędzie, lecz zrozumienie przyczyn odchylenia. Obejście procedury pokazuje moment, w którym model pracy nie wytrzymuje kontaktu z terenem. W kulturze HR Reliability organizacją niezbędna jest instytucjonalizacja roli adwokata rzeczywistości. Ktoś ma obowiązek szukać słabych założeń i danych falsyfikujących. Post-incident review musi być uczciwy. Kluczowe jest odróżnienie wiedzy retrospektywnej od tej dostępnej przed zdarzeniem. Najgorszą odpowiedzią na incydent jest proceduralna zemsta, czyli produkcja nowych obowiązków, które nie dotykają mechanizmu błędu. Compliance powinno stać się funkcją wczesnego wykrywania odchyleń. Działy ryzyka muszą analizować wzorce prawie naruszeń. Krok 12 to wdrożenie zasad HR w obszarze sztucznej inteligencji. Każdy system AI, tam gdzie stawką są prawa obywatelskie, zdrowie czy finanse, musi posiadać mapę ryzyk operacyjnych. Należy precyzyjnie określić błędy modelu i ustalić, kto ma prawo zakwestionować wynik. Kluczowe jest rozróżnienie błędu modelu od błędu organizacji. Jeśli organizacja dopuszcza halucynacje bez weryfikacji, jest to problem zarządczy. Krok 13 to rytuały uważności. Chodzi o konkretne praktyki szukania błędów, zanim staną się katastrofą. Krok 14 to przebudowa mierników. Organizacja otrzymuje to, co mierzy, i traci to, czego mierzyć nie chce. Szczególnie niebezpieczny jest wskaźnik zero błędów, który często uczy ukrywania prawdy. Krok 15 to edukacja przywódców. Liderzy muszą nauczyć się reagować na złe wiadomości tak, aby nie zniechęcać do ich przekazywania. Kultura organizacyjna rodzi się z mikroreakcji ludzi posiadających władzę. Krok 16 to ochrona czasu na refleksję. HR wymaga realnych przestrzeni namysłu i analiz po działaniu. Krok 17 to praca nad językiem. Organizacja powinna przejrzeć własne słowniki uspokajające i zapytać, czy brak wpływu na bezpieczeństwo został realnie sprawdzony, czy jedynie zadeklarowany. HR wymaga semantycznej higieny. 18 krokiem jest perspektywa zewnętrzna. Audyt lub red teaming mogą ujawnić to, co stało się normą. Warunek jest jeden. Nie może to być jedynie potwierdzenie niewinności. 19 krok to projektowanie małych zwycięstw. Zmiana kultury wymaga dowodów, a nie haseł. Ludzie wierzą w to, co widzą. Kultura jest pamięcią konsekwencji. 20 krok to balans między standaryzacją a adaptacją, sztuka ich połączenia. 21 krokiem są ćwiczenia scenariuszowe. Organizacja musi pytać, co zrobimy, jeśli plan zawiedzie? Ćwiczenie scenariuszowe ma ujawnić zależności, braki w rezerwach i punkty, w których proces decyzyjny utknie. Kolejnym krokiem jest ochrona ekspertów przed samotnością. Bez instytucjonalnego wsparcia zostaną zmarginalizowani. Organizacja musi też nauczyć się prosić o pomoc. W kulturze wysokiej niezawodności przyznanie się do granic wiedzy wzmacnia wiarygodność. Odpowiedzialność za tę kulturę spoczywa na zarządzie i radzie nadzorczej. Zarząd musi śledzić słabe sygnały, a rada nadzorcza powinna pytać o odporność firmy. Należy też chronić system przed rytualizacją. Jeśli raporty przestają odkrywać niewygodne prawdy, należy je odświeżyć lub usunąć. Wdrożenie tej filozofii to fundamentalna przemiana sposobu, w jaki organizacja traktuje wiedzę, błąd i prawdy. Świat stał się zbyt złożony na wiarę w same plany i raporty. Najpierw pozwól rzeczywistości mówić. Potem naucz organizację nie karać jej tłumaczy, a dopiero na końcu buduj procedury. Bez tego HR staje się jedynie językiem administracyjnym, który opisuje pożar, lecz go nie gasi. Organizacja wysokiej niezawodności walczy ze spokojem niezasłużonym, tym najniebezpieczniejszym, który poprzedza brutalny audyt rzeczywistości. Przyszłość należy do tych, którzy potrafią najszybciej zakwestionować własną pewność. W języku sztucznej inteligencji jest to model organizacji zdolnej traktować każdy wynik systemu jako hipotezę wymagającą kontroli, a nie jako wyrok cyfrowej wyroczni. Organizacje wysokiej niezawodności zakładają, że błędy wystąpią. Zamiast obiecywać niemożliwy brak pomyłek, budują system, w którym błędy są wcześnie widoczne i przekształcane w naukę. Niezawodność to zbiorowa sztuka zapobiegania spektaklom, po których wszyscy nagle stają się mądrzy. Automatyzacja bez prawa sprzeciwu eksperta staje się eleganckim sposobem mnożenia błędu. Sztuczna inteligencja bez uważnej organizacji to szybkie narzędzie w ręku systemu, który może nie wiedzieć, kiedy powinien przestać ufać sobie. Najważniejsza lekcja dla liderów brzmi: nie bójcie się złych wiadomości, bójcie się organizacji, która ich nie produkuje. Jeśli wszystko jest zielone, należy zadać pytanie, czy naprawdę jest dobrze, czy tylko system nauczył się malować kontrolki. Zasady te powinny działać tam, gdzie błąd może skrzywdzić człowieka lub doprowadzić do nieodwracalnej szkody. Kultura to konsekwencje. W epoce sztucznej inteligencji modele wygenerują nowe typy ślepoty, takie jak nadmierne zaufanie do wyniku czy halucynacje. Organizacja przyszłości musi zatem wdrażać technologię w kulturze organizacji wysokiej niezawodności. HR oznacza prawo do wątpliwości wobec wyniku modelu. To kultura, w której człowiek nie jest upokarzany za pytanie, skąd model to wie. HR nie jest teorią strachu, lecz teorią odwagi. Odwaga zgłasza błędy, bo rozumie skutki ich przemilczenia. HR to instytucja, która potrafi przyjąć upokorzenie małego sygnału, aby uniknąć hańby wielkiej katastrofy. Organizacje mądre przyjmują je jak szczepionkę. Aby uniknąć porażki, trzeba najpierw zaakceptować jej możliwość. Zakaz mówienia o błędach jest zaproszeniem dla katastrofy. Wysoka niezawodność wymaga nowego kontraktu wewnętrznego. Pracownik mówi prawdę wcześniej, a menedżer nie karze za tę prawdę. Sztuczna inteligencja przestaje być wyrocznią, a staje się narzędziem weryfikowanym przez ludzi. Sygnał musi zostać zauważony i zinterpretowany bez uproszczeń. Musi trafić do systemu zdolnego pokonać hierarchię, jeśli wiedza znajduje się na niższym szczeblu. To jest architektura organizacyjnej dorosłości. Nie mają w niej miejsca na wiarę, że ignorowanie ryzyka sprawia, iż ono znika. Każda organizacja zostanie kiedyś audytowana przez rzeczywistość poprzez kryzys rynkowy, błąd systemu lub atak cybernetyczny. Pytanie brzmi, czy wcześniej przeprowadzała małe audyty własnej ślepoty. HR to sztuka takich sprawdzianów i pytanie, czy nie pomyliliśmy sukcesu z bezpieczeństwem? Organizacja wysokiej niezawodności rozumie, że niewiedza o błędach jest znacznie droższa. Polski system polityczny należy traktować jako organizację złożoną, wrażliwą na awarie i operującą w warunkach ryzyka. Metodologia Wicka i Sutcliffe pozwala spojrzeć na polską demokrację jak na system, który powinien dążyć do wysokiej niezawodności, ponieważ koszt jego awarii jest zbyt wysoki. Polska demokracja nie jest dziś organizacją wysokiej niezawodności. Przypomina raczej system po poważnym incydencie. Z jednej strony mamy energię obywatelską i pluralizm, z drugiej ukryte awarie, kryzys sądownictwa konstytucyjnego oraz upartyjnione prawo. System jeszcze pracuje, ale korozja postępuje głębiej. Po wyborach z 2023 roku władza stała się wieloośrodkowa. Rząd Donalda Tuska i prezydent Karol Nawrocki tworzą układ o niskiej płynności decyzyjnej. System ma więcej hamulców niż kanałów naprawczych. Z perspektywy HR kluczowe jest pytanie, czy polska polityka traktuje awarie jako sygnały ostrzegawcze, czy jedynie jako amunicję w walce partyjnej. Raport Komisji Europejskiej z 2025 roku potwierdza, że system jest częściowo naprawiany, lecz wciąż strukturalnie kruchy. Druga kategoria Wicka – niechęć do upraszczania. W polskiej polityce praktycznie nie istnieje. Nasz system partyjny to maszyna do redukcji złożoności. Każdy obóz operuje zestawem pustych słów, które mogą uśpić krytyczne myślenie. Demokracja potrzebuje narracji, ale administracja wymaga detalu. Państwo przegrywa wdrożenie, gdy hasło zastępuje analizę. Kolejna zasada, wrażliwość na operacje, pozwala zapytać, czy państwo słyszy linię frontu, czyli gminę, szkołę lub szpital. System powinien posiadać sprawne nerwy obwodowe, lecz zbyt często traktuje je jako głosy interesariuszy, a nie czujniki bezpieczeństwa. Wybory z 2023 roku pokazały odporność mechanizmu głosowania, ale i asymetrię zasobów informacyjnych. Jako aktor systemowy wykazuje on niski wynik w kategorii szacunku dla niezależnej wiedzy eksperckiej. Model rządzenia z 2015 do 2023 roku wprowadził logikę przejęcia instytucji kontrolnych. Koalicja Obywatelska posiada silniejszy instynkt instytucjonalny, lecz ryzykuje technokratycznym samozadowoleniem. Trzecia droga pełni funkcję bufora systemowego i amortyzuje polaryzację, jednak ryzykuje rozmyciem sygnału. Lewica wykazuje wysoką wrażliwość na słabe sygnały społeczne, ale jej słabością pozostaje ograniczona zdolność przekładania diagnozy na operacyjną sprawczość państwa. Konfederacja trafnie odczytuje frustrację wobec fiskalizmu i biurokracji, lecz jej deficytem jest niechęć do złożoności państwa jako systemu bezpieczeństwa. Prezydentura Karola Nawrockiego wzmacnia funkcję weta, co podnosi ryzyko zablokowania reform. Najpoważniejszym testem pozostaje wymiar sprawiedliwości. Niski poziom zaufania oznacza, że obywatel nie widzi w sądzie mechanizmu powstrzymywania awarii władzy. Trybunał Konstytucyjny jawi się jako najsłabsze ogniwo polskiej architektury wysokiej niezawodności. W teorii powinien być najwyższym czujnikiem konstytucyjności, w praktyce stał się przedmiotem sporu o własną legalność. W tym układzie kluczowy jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Pełni on rolę czujnika słabych sygnałów i systemowych deformacji. Kolejnym obszarem krytycznym są media publiczne. Demokracja wymaga infrastruktury poznawczej, która nie redukuje obywatela do roli odbiorcy propagandy. Partie polityczne nie funkcjonują jak organizacje wysokiej niezawodności. Ich nadrzędną logiką jest zwycięstwo, a nie stabilność systemu. Polski system posiada elementy wysokiej niezawodności, lecz sam w sobie nią nie jest. Polska demokracja ma odporne społeczeństwo, lecz kruche kanały instytucjonalnej nauki. Bez wspólnego rejestru słabych sygnałów nie mają kultury poinformowanej, jest tylko konkurencja alarmów. Polska potrzebuje demokracji wysokiej niezawodności, takiej, w której partie nie niszczą czujników tylko dlatego, że te piszczy przeciwko nim. Systemu, gdzie sądy i media publiczne pełnią funkcję bezpieczników, a nie łupów politycznych. Najbardziej niebezpiecznym słowem jest dziś nasi. W modelu HR słowo to musi zastąpić pojęcie wiarygodności. Państwo nie potrzebuje naszych ekspertów, lecz takich, których wiedza koryguje władzę. Jeśli polska demokracja ma uniknąć brutalnego audytu, musi nauczyć się pytać o miejsca, gdzie prawo jest obchodzone, a obywatele przestają ufać. Polska emituje wiele słabych sygnałów. Ma jednak czas, by potraktować je jako wiedzę, a nie hałas. Metodologia organizacji wysokiej niezawodności jest bliska doświadczeniu kobiet odpowiedzialnych za realne funkcjonowanie świata. To teoria troski nienaiwnej, która wie, że zdanie jakoś to będzie bywa najdroższym w języku polskim. Koncepcja Wicka i Sutcliffe opiera się na 5 zasadach uważności. Zaabsorbowaniu możliwością porażki, niechęci do upraszczania, wrażliwości na operacje, budowaniu odporności oraz szacunku dla wiedzy eksperckiej. Organizacja ma wiedzieć o zagrożeniu wcześniej, zanim kryzys zmusi ją do tłumaczeń. Nie wolno lekceważyć drobiazgów, bo te detale często są pierwszymi objawami katastrofy. Kobiety wykonują ogromną część niewidzialnej pracy podtrzymującej systemy przy życiu. Polska demokracja potrzebuje kobiet, które mówią: sprawdźmy to teraz, zanim zapłacimy za później. Porażka nie wchodzi w grę, ale żeby jej uniknąć, trzeba dopuścić ją do rozmowy. Państwo, w którym każda krytyka jest traktowana jak zdrada, staje się głuche i przestaje słyszeć, że coś pęka. Brak awarii to jeszcze nie dowód bezpieczeństwa, może być wynikiem szczęścia. Rodzina nie mieści się w rubryce. Człowiek rzadko jest po prostu problemowy lub leniwy. Częściej bywa zraniony albo uwięziony w absurdalnym procesie. W państwie potrzeba mniej etykiet, a więcej rozpoznania. Kolejna zasada brzmi: uwierzyć znaczy zobaczyć. Często widzimy nie to, co jest, lecz to, w co już uwierzyliśmy. To pułapka, która przesłania nam rzeczywistość i ludzi. Wielki obraz zaczyna się tam, gdzie wykonywana jest prawdziwa praca. Jeśli centrum nie słyszy linii frontu, system ślepnie. Można wtedy mieć piękną strategię, ale fatalną rzeczywistość. Można mówić o reformie edukacji, nie słuchając nauczycielek. O ochronie zdrowia, ignorując pielęgniarki i pacjentki. O przedsiębiorczości, pomijając kobiety prowadzące firmy. To błąd. Kiedy ktoś woła o pomoc, nie zaczynaj od pytania, kto zapłaci za wiadro wody. W kryzysie najpierw ratuje się system, potem rozlicza. Odporność to nie twardość kamienia. To zdolność domu, by nie runął, gdy pęknie jedna belka. Odporne państwo to takie, które nie stawia wszystkiego na jednego lidera czy jedną partię. Posiada niezależne sądy, wolne media i uczciwą administrację. Nie myl odchudzenia z elegancją. Czasem system jest smukły, bo wycięto mu płuca. Można ciąć koszty i rezerwy, ale potem przyjdzie kryzys i okaże się, że nie ma kim ani czym reagować. Szanuj wiedzę, nie tylko stanowisko. Słuchaj osoby, która naprawdę wie, co się dzieje, nawet jeśli nie siedzi na najwyższym krześle. Chodzi o szacunek dla wiedzy najbliższemu problemowi. Cisza nie zawsze znaczy, że jest dobrze. Czasem znaczy, że ludzie już nie wierzą, iż warto mówić. Dobro. Wspólne wymaga przestrzeni, w której można mówić o błędach bez upokorzenia, by naprawiać. Nie każ posłańca, bo następnym razem wiadomość przyjdzie dopiero z komornikiem, sądem albo pożarem. Sygnalistka, ekspertka czy obywatelka alarmująca o absurdach to wczesne czujniki systemu. System wysokiej niezawodności najpierw sprawdza sygnał, zanim zaatakuje nadawcę. Dobre państwo działa jak dobra gospodyni. Wie, gdzie są bezpieczniki i kto ma klucze. To infrastruktura przetrwania. Polityka powinna się tego nauczyć. Mniej haseł, więcej apteczek. Dobro. Wspólne to nie dekoracja, lecz system codziennego utrzymania życia. W języku HR oznacza to niezawodność systemu, który chroni człowieka przed samotnością wobec awarii. Państwo nie może pasożytować na cichej pracy troski. Najpierw małe audyty, potem mniej wielkich dramatów. Codzienna praktyka kobiet, przewidywanie i słuchanie ludzi, to język wysokiej niezawodności. Polska potrzebuje systemu, który umie słuchać uważnych kobiet, zanim rzeczywistość zacznie krzyczeć. To może uratować nasz dom i rodzinę żyjącą w Polsce. W świecie wielkich strategii i cyfrowych wyroczni zapominamy, że katastrofy rzadko zaczynają się od spektakularnych błędów. Częściej są wynikiem milczenia wokół drobiazgów. Prawdziwa niezawodność nie jest ciszy, lecz odwagą, by słuchać tych, którzy widzą rdze w filtrach, zanim system całkowicie zamilknie. Ostatecznie to nie perfekcja nas chroni, lecz pokora wobec faktu, że mała śrubka na pokładzie staje się tragedią dokładnie wtedy, gdy uznaliśmy, że jest zbyt nieistotna, by o niej mówić.